Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 137 odcinek Godziny Szumu. Dzisiaj na łączach jest ze mną Michał Stachyra, artysta, społecznik, kurator, edukator, performer, muzyk, a przede wszystkim prezes. Mam nadzieję, że tutaj nie przeinaczam tego. Fundacji KZMŻ, z którym porozmawiam o działaniach tejże fundacji, a także o losach niepewnych działalności fundacji w Puławach. Michał, witam Ciebie serdecznie.
Witam.
I może na początek powiedz trochę więcej, no bo jesteś, wydaje mi się, dosyć dobrze znany w Kazimierzu i w Puławach, ale jako działacz lokalny dzielisz los działaczy lokalnych, czyli może poza tym regionem jesteś słabiej kojarzony. Natomiast prowadzisz, no to działania tej fundacji są dosyć ciekawe i złożone. Zastanawiam się, jaki jest taki generalny koncept stojący za fundacją, który jakoś, wiesz, jest taką podstawą do tych różnych działań. Skąd przede wszystkim Kazimierz? Bo to jest, rozumiem, że skrót od Fundacja Kazimierz.
Tak, ale może zacznijmy od mniej więcej roku 2004 czy 2005, kiedy dosyć mocno działałem w sztuce współczesnej i miałem wystawy dwie w Zachęcie, między innymi został zaproszony przez Agnieszkę Morawińską na wystawę Malarstwo Polskie XXI wieku, czy brałem też udział w konkursie Spojrzenia i tam zrealizowałem projekt Pogrzeb Saddama Husajna. Więc tych działań było dosyć dużo wtedy, w tamtych latach i też byłem...
A co za czasy?
No mówisz, że nie byłem, nie jestem kojarzony w innych miejscach, ale mi się wydaje, że jestem właśnie głównie przez tamtą działalność artystyczną, miałem sporo wystaw. Potem zająłem się czymś innym przez 10 lat i wtedy właśnie, jak się przeprowadziłem do Kazimierza Dolnego w 2017 roku, pomyślałem, że właśnie warto założyć taką instytucję jak fundacja, która wspomoże mi też pozyskiwać środki, czy w ogóle działać kulturalnie w tamtym regionie.
A czemu przeprowadziłeś się do Kazimierza?
Głównie z powodów rodzinnych, bo ja mieszkałem przez 11 lat w Warszawie i też przez wiele lat realizowałem projekty muralowe. Od 2003 roku zrealizowałem mnóstwo murali i ta działalność taka komercyjna, można powiedzieć, typowa cały czas mi towarzyszyła. Ale po 11 latach w Warszawie przeprowadziłem się głównie z powodów rodzinnych do Kazimierza Dolnego.
A tak dopytując, czemu, czy jakby rozumiem, że nie zrezygnowałeś całkowicie ze sztuki, ale jakoś, nie wiem, zmieniłeś profil, czy co się wydarzyło po tych spojrzeniach i Zachęcie?
Znaczy to było tak, że trzeba było przede wszystkim utrzymać rodzinę, zająć się trochę pracą i różnymi takimi działaniami i poświęciłem się rodzinie i ta sztuka, wiadomo, że współczesna, jeżeli się zwłaszcza robi instalacje, performance czy wideoarty, to ona nie przynosi żadnego zysku, przynajmniej w tamtych latach przede wszystkim. I
dzisiaj też.
I ciężko się było z tego utrzymać, więc poszedłem w murale, a potem jak się z roku na rok wyszedłem z tego rynku i obiegu, no to bardzo ciężko było potem wrócić i zaproszenie na wystawy były już rzadkością. I ta działalność w Kazimierzu też ona wynikała z tego, że zobaczyłem, że 10 lat mnie nie ma na rynku artystycznym i zamiast płakać czy być sfrustrowanym z tego powodu, pomyślałem, że ja zacznę organizować działania kulturalne. Stworzyłem galerię sztuki, organizowałem festiwale, koncerty i zacząłem jakby korzystać też z tego towarzystwa i tego zaplecza takiego artystycznego, które miałem ze sobą, czyli kilkudziesięciu artystów, zacząłem zapraszać różnych dziedzin sztuk do współpracy i tak się to zaczęło.
A jakbyś opisał przestrzeń kulturalną Kazimierza? Na czym ty, jak zacząłeś prowadzić fundację, z jaką sytuacją tam się, nie wiem, czy zderzyłeś, jeśli chodzi o kulturę Kazimierza? Mi się Kazimierz kojarzy z, powiedzmy, renesansem, barokiem i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sztukę współczesną, to czy coś tam się poza twoimi działaniami dzieje?
Czy tak, to jest ciekawe pytanie, bo ja przyszedłem na taką pustynię trochę kulturalną w Kazimierzu Dolnym, który się kojarzy tylko z festiwalem Dwa Brzegi i z fajnymi weekendami, gdzie można sobie odpocząć, napić się piwa, ale jak się mieszka tam codziennie przez rok czy dwa, to zauważa się, że nie ma ani żadnej oferty kulturalnej dla mieszkańców, młodzieży, dzieci, seniorów i też nie ma sztuki współczesnej, czyli jest taka totalna pustynia i stwierdziłem, że ta moja działalność może być jeszcze mocniejsza, jeżeli się działa właśnie w takiej pustyni kulturalnej, gdzie się opiera całą swoją właśnie historię i tożsamość na renesansie, tak jak wspomniałaś. I pomyślałem, że wszelkie działania performatywne czy artystyczne będą jeszcze bardziej widoczne i mocniejsze. No i będą wnosiły w ogóle fajne wartości i kontekst.
No dobrze, czyli zakładasz fundację i czym ta fundacja w zasadzie się zajmuje? Rozumiem, że nadal działasz w Kazimierzu, czy już tylko w Puławach?
Znaczy tak, trzeba wspomnieć, że fundacja, można powiedzieć, że ona jest bez przerwy jednoosobowa, czyli za tą fundacją stoję ja, czasami stoją za tym mieszkańcy, wolontariusze i różne osoby, które współdziałają, ale to nie jest tak, że za fundacją jest 10 czy 20 osób, artystów, którzy tworzą tą fundację, tylko ona jest jednoosobową, można powiedzieć, działalnością i ta fundacja przede wszystkim na początku pomogła mi zrealizować projekt chociażby Szlak Rzeźby Współczesnej w Kazimierzu Dolnym, bo uzyskałem dotację z Ministerstwa Kultury, z programu sztuk wizualnych i zaangażowałem tam trzech artystów, Marcin Chomicki, Jan Mieduszewski i Robert Kuśmierowski. I dzięki współpracy z miastem i z konserwatorem zabytków, bo trzeba wspomnieć, że każde działania, czy tymczasowe, czy jakieś dłuższe, muszą uzyskać zgodę konserwatora, to też przynosi mnóstwo problemów takich formalnych. No ale się udało i co ważne, moim tutaj założeniem było to, żeby przy każdym takim projekcie włączać w działania społeczność lokalną, mieszkańców i młodzież. Bo od razu zauważyłem, domyśliłem się też, że jeżeli artysta wnosi swoje ego i swoją działalność i uważa, że jego sztuka czy w ogóle jego działalność będzie od razu akceptowana, no to jest na przegranej pozycji. Więc stwierdziłem, że łatwiej będzie wprosić się, że tak powiem, w lokalną społeczność, jeżeli zacznę angażować mieszkańców w te działania. No i poprosiłem wolontariuszy czy przedsiębiorców, żeby mi pomagali montować te rzeźby, gościć artystów, przenosić, transportować, montować, malować i tak dalej. I to była taka fajna też taka praca społeczna, a nie, że przychodzi artysta, mówi im, że tutaj stanie rzeźba i koniec, kropka. Tylko to było takie właśnie celowe działanie razem z mieszkańcami.
Mhm. To może opowiedz trochę o tych rzeźbach, bo to wydaje mi się, że dosyć ciekawe realizacje, czy i przede wszystkim dlaczego ci artyści akurat, skąd ten wybór padł na nich?
Znaczy przede wszystkim dlatego, że to są moi przyjaciele. Z Robertem się znam już z 20-25 lat, z Marcinem Chomickim podobnie i tutaj też mi pasował Jan Mieduszewski do tej realizacji. No i pomyślałem, że nie tylko to są fajne głośne nazwiska, ale uznałem, że oni się fajnie odnajdą w tym Kazimierzu ze swoją sztuką, bo nie każdy by mógł. No i też trzeba pamiętać, że wiele godzin z nimi spędziłem, rozmawiając w ogóle o Kazimierzu właśnie, dlaczego to miasto jakoś jest takie obce dla sztuki współczesnej, dlaczego od wielu lat artyści jednak tam nie przyjeżdżają i nie realizują swoich projektów. No i po tych właśnie wielu dyskusjach stwierdziłem, że ci artyści są dobrymi gośćmi, żeby zrealizowali swoje projekty. Jako taka też forma dyskusji z tym stanem jakby takim Kazimierza, jako miasta konserwatywnego, gdzie sztuka współczesna jest nieobecna.
No jedna z tych prac, właśnie praca Jana Mioduszewskiego, została skradziona. To chyba jest jakiś sygnał, że w 2021 roku to się ta kradzież wydarzyła, tak? To chyba jest jakieś...
Znaczy, to nie była kradzież, to... Znaczy można powiedzieć, że była kradzież tak oficjalnie, bo zgłosiłem tę sprawę na policję, ale to był celowy zabieg władz Kazimierza i organizatorów festiwalu Kazimiernication, bo trzeba pamiętać, że ta rzeźba stanęła w kamieniołomach i oczywiście mieliśmy wszystkie zgody, ale po kilku miesiącach ta rzeźba okazała się, że przeszkadza organizatorom festiwalu i dogadali się z władzami, że po prostu wytną tą rzeźbę, nie informując mnie o tym. I to był taki, można powiedzieć, skandal, bo przyszli w nocy panowie, po prostu sobie wycięli wyrzynarką rzeźbę i wrzucili ją na traktor i wywieźli w niewiadomym dla mnie miejscu. I dowiedziałem się o tym fakcie po kilku dniach, więc to było trochę szokujące, że rzeźba datowana z Ministerstwa Kultury znanego artysty po prostu została w środku nocy wycięta, bo organizatorom nie chciało się zrobić odpowiedniego jakby zabezpieczenia tej rzeźby na czas festiwalu. Powiedzieli, że sprzedadzą mniej biletów, bo w tym miejscu mogłoby stać 5 czy 10 osób.
Więc, kultura w Kazimierzu, jak
tak,
się ma.
I tutaj, tak, ale tutaj trzeba wspomnieć o tym, że jak rzeźba stała Chomickiego na skwerku, Mioduszewskiego w kamieniołomach, Kuśmierowskiego w Grodarzu, to od tego czasu, gdy ta rzeźba została wycięta, ja miałem bardzo poważną dyskusję i kłótnię z burmistrzem Kazimierza, dlaczego postąpili w ten sposób. Obiecano mi, że przyspawają z powrotem tą rzeźbę.
A co się z nią stało? Bo ją wywieziono? Czy...
Tak, wywieziono na 2-3 tygodnie w jakimś, nie wiem gdzie, gdzieś chyba w krzakach leżała. I to był też taki, to też pokazało, jak sztuka czy artyści są w ogóle traktowani. Nawet tutaj nie mówię o samym Kazimierzu, tylko ogólnie w Polsce, że nie ma żadnego poszanowania dla artysty czy dzieła sztuki. Po prostu można sobie coś wyciąć i wyrzucić i bez żadnej konsultacji z właścicielem czy z artystą. Nawet nie było takie pytania, jak mamy to wyciąć, albo czy możecie być przy tym. No bo trzeba pamiętać, że ta rzeźba była oparta na konstrukcji metalowej i dosyć długo o tym myśleliśmy, jak to zrobić, żeby to było stabilne, dobrze zrobione i też, żeby ta rzeźba nie straciła na swoim charakterze takiej lekkości. I została tak potraktowana i to był początek jakby kryzysu mojej współpracy z miastem, bo ja powiedziałem głośno, że się nie godzę na takie traktowanie. No i jeżeli powiedziałem głośno publicznie, że się nie godzę, no to od razu zaczęły się pojawiać konflikty. Można powiedzieć, że wszystko jakby zostało systematycznie powoli wyrzucane z Kazimierza, co zrealizowałem przez 2 lata, czyli inne rzeźby i też jadłodzielnie, które zbudowałam dla społeczeństwa.
Jadłodzielnie?
Tak, bo wpadłem na pomysł, że Kazimierz, to po kolei tworzyłem takie różne projekty społeczne w Kazimierzu Dolnym w ramach swoich działań fundacji, czyli pomyślałem, że w Kazimierzu jest tak dużo turystów i hotelów, restauracji, że na pewno mnóstwo jedzenia się marnuje i wpadłem na pomysł, żeby zbudować taką społeczną jadłodzielnię w centrum Kazimierza, czyli przy PKS-ie. My ją zbudowaliśmy w ramach wolontariatu. No i też to był taki konflikt, że na początku miasto powiedziało, że się zgadza. Podpisaliśmy umowę na dzierżawę działeczki 2 na 2 metry. Miasto się zobligowało, że podłączy do niej prąd, po czym po tej naszej kłótni z rzeźbą miasto nie podłączało nam prądu przez 2 miesiące do tej lodówki, co powodowało, że jedzenie się psuło i to jak ktokolwiek coś włożył, to jedzenie wiadomo, że to był lipiec, sierpień i jedzenie się psuło w ciągu kilku godzin i ta jadłodzielnia nie miała sensu. I wpadłem na pomysł wtedy, żeby pogadać po prostu z proboszczem i poszedłem do niego na rozmowę i spytałem się, czy może poświęcić jadłodzielnię, tak oficjalnie. I wysłałem zaproszenie do...
Poświęcić?
Tak, oczywiście. i wysłałem zaproszenie oficjalne do urzędników, do burmistrza, żeby przyszli na poświęcenie. No i jak poświęcenie ustaliliśmy na godzinę 12 w niedzielę, to w sobotę w nocy Urząd Miasta podłączył lodówkę do prądu. Czyli jednak się dało. I czyli poświęcenie jednak ma jakiś sens. I nie to, że wtedy zacząłem wierzyć w Boga, ale pokazało, że jednak funkcjonowanie Kościoła czasami ma sens i fajne, realne skutki. No i ta jadłodzielnia funkcjonowała przez kilkanaście miesięcy, chyba przez 12 miesięcy. Ale w związku z tym, że od tamtego czasu tej wycięcia rzeźby nie byłem w stanie dogadać się przede wszystkim z burmistrzem, no to on stwierdził, że też wyrzuci tą jadłodzielnię, rozbierze.
Jednak. Poświęcenie nie było wystarczającym argumentem.
Może jakby papież poświęcił, to by było na wieki wieków, amen, ale tutaj była tylko na rok czasu.
A to musiał być Jan Paweł, no to już chyba się nie dało.
Nie wiem, ale chodzi o to, że faktycznie ta jadłodzielnia też została wyrzucona, no bo trzeba pamiętać, że po tych 12 miesiącach jadłodzielnia została wyrzucona na śmietnik i też wszystkie rzeźby zostały wyrzucone na śmietnik. Znaczy, wow. Najciekawsze było to, że mnie w ogóle nie informowali, gdzie oni to wywożą, wszystko.
Ale to były twoje rzeźby, czy jeszcze jakichś innych artystów?
Znaczy nie, mówimy o tych
trzech.
Jedną Roberta Kośmielowskiego zlikwidowaliśmy sami, ale bo nam się skończył okres umowy z Wodami Polskimi, ale chodzi o to, że tutaj Chomickiego rzeźba, takie fajne, duże klocki, takie siedzisko, można powiedzieć, społeczne, zrealizowane przy placu zabaw, które było dla dzieci skierowane. No i fajnie, dzieci się tam bawiły przez rok czasu i używali w różny sposób. No i tą rzeźbę wyrzucili na... Znamienne jest to, że wyrzucili te dwie rzeźby koło oczyszczalni ścieków, krzaki. I nie informowali mnie gdzie. Nie wiem, gdzie trafiła jadłodzielnia, ale domyślam się, że po prostu, może prosto do ścieków. I tu zobaczyłem, że coś jest nie tak.
No bardzo, wiesz co? Tak troszeczkę nie tak.
Ja oczywiście wziąłem też prawnika, żeby mi pomógł z tym wszystkim. Prawnik w związku z tym, że mieszka w Łodzi, no to jak zacząłem opowiadać wszystkie historie, no to był w szoku, że tak można traktować działania społeczne, w ogóle artystę i dzieła sztuki. No ale i zastanawiałem się, czy pójść z tym do mediów, ale pytanie było podstawowe prawnika: Michał, a ile ty jeszcze zamierzasz mieszkać w tym Kazimierzu? Bo tu chodzi o to, że wiadomo, że można sobie powalczyć i pokłócić się i zwołać aktywistów, media i tak dalej, ale też w mieście się mieszka, załatwia się różne rzeczy i tak dalej. I to jest trochę uciążliwe, zwłaszcza w takim małym miasteczku. A trzeba pamiętać też, że te nie tylko rzeźby zrealizowałem tam w Kazimierzu, ale też w nowo wybudowanej szkole, w takim łączniku fajnym szklanym, umieściłem najpierw rzeźby Norberta Delmana, które były wcześniej pokazywane w Wenecji dzięki wystawie Rodziny Staraków. Te rzeźby trafiły do tego łącznika i dzieci mogły, nie tylko dzieci, ale ten dzięki temu, że ten szklany łącznik był naprawdę fajnie wyeksponowany, to i turyści, mieszkańcy mogli oglądać te rzeźby, a potem umieściłem w tym łączniku neon Jarema Dregowskiego, Brojdę, i też pięknie on tam wyglądał przez kilka miesięcy. I co, dlaczego o tym mówię? Bo te działania takie dla miasta, i też zacząłem prowadzić warsztaty dla dzieci w szkole artystycznej, w związku z tym, że mam tam córkę, której też jakby chciałem, żeby ona się otoczyła sztuką, to zaczęły się pojawiać i plotki, i mnóstwo hejtu, i taka próba po prostu zniszczenia mnie pod każdym względem.
Ale dlaczego ten hejt? No bo to w ogóle wydaje się totalnie neutralne. Czy wiesz, ja patrzyłam na te prace, one były bardzo fajne i takie nieprowokujące. Założenie sobie jakiejś przestrzeni, w której, nie wiem, pokazujesz też jakieś dzieła. No Norbert Delman to nie jest skandalizujący artysta, no. Przynajmniej dla mnie, no. Co było tak, nie
ale
tak?
Tutaj wracamy do pierwszego wątku, jaki poruszyliśmy, czyli sztuka współczesna w Kazimierzu Dolnym. Bo skoro sztuki współczesnej w ogóle nie ma, To jest też ciekawe pod względem takim socjologicznym i w ogóle edukacyjnym. Jeżeli społeczeństwo się nie otacza w ogóle sztuką współczesną, w ogóle nie ma z nią żadnego dialogu, to potem po kilkudziesięciu latach, jeżeli ona się pojawia, to może wszelkie wprowadzać różne wątpliwości, dyskusje, hejt, niezrozumienie, wyparcie i tak dalej. I to wyparcie było bardzo mocne.
Ja widziałam na swoim profilu na Facebooku, chwaliło się tym, że w związku z różnymi głosami załatwił sobie dyplom pseudoartysty. Już jesteś nim oficjalnie.
Tak, no bo można bardzo zdewaluować artystę, co też obserwowaliśmy w polityce przez 8 lat, że artysta się stał takim, można powiedzieć, śmiesznym gościem, który coś próbuje robić i to jest albo właśnie głupie, albo zboczone, albo jakieś tam inne, co w ogóle, że artyści w ogóle są niepotrzebni. W zasadzie są szkodnikami nawet społecznymi, bo w ogóle jeszcze chcą pieniądze. No i tak żyliśmy w takim przeświadczeniu przez prawie 10 lat i to bardzo pokutowało w społeczeństwie i w takiej współpracy w ogóle. No i te plotki, ten hejt się zaczął pojawiać najpierw w środowisku takim szkolnym i dyrektorskim i urzędniczym. No i to wszystko też wpłynęło na decyzyjność, czy w ogóle taki stosunek burmistrza do działań. Mnóstwo tego było, ale z jednej z historii było takie, że ktoś na święto flagi umieścił flagę LGBT na studni. To było 2 maja i o 11 do mnie zadzwonił wiceburmistrz z pytaniem, czy to ja.
Pierwsza podejrzana osoba w Kazimierzu.
Tak, ale oczywiście jeszcze była jedna pani, taka aktywistka bardzo religijna, osoba, która okazała się, że zbiera teczkę na mój temat. Nawet się pochwaliła tą teczką, pokazała mi, że drukowała wszystkie rzeczy z internetu na mój temat, wszystkie projekty, a moje projekty z 2004, 5, 6 roku dotyczyły różnych rzeczy i odkrywania fresków i pogrzebu Saddama Husajna i pielgrzymki przez sztukę, więc tam było dużo wątków i ona uznała, że jestem antychrystem i jestem niebezpieczny dla dzieci. I zaczęła z tą teczką chodzić po narady pedagogiczne i do burmistrzów. No i zbudowała takie środowisko wokół siebie. I to było też ciekawe. Oczywiście dostałem też telefon od dyrektora, że już absolutnie nie mogę działać w szkole, bo różne rzeczy ludzie mówią na mój temat. No, pomogła interwencja burmistrza, ale to pokazało już, że artyście jest, zwłaszcza zaangażowanym, jest bardzo ciężko. No zwłaszcza w małych społecznościach. To jest się na świeczniku i po prostu każda działalność jest może być przekręcona totalnie odwrotnie. Mhm. Nawet każda dobra wola, czy każde pozytywne działanie może być totalnie zniszczone.
No dobrze, czy ty nadal działasz w Kazimierzu, czy już przeprowadziłeś się do Puław? Jak to wygląda? Jakby...
Nie, jeszcze powiem jedną taką historię. Znaczy jedną, jeszcze kilka mam wątków, bo trzeba pamiętać, że w Kazimierzu też zorganizowałem w ramach otworzenia jadłodzielni, zorganizowałem też obiad dla wykluczonych, dla mieszkańców na środku rynku. Pomogli mi w tym alkoholicy, bezdomni, różni wolontariusze, rozstawiliśmy stół na środku rynku i zaprosiliśmy mieszkańców. Ja zrobiłem jeszcze taki dowcip, że na 18 zaprosiłem mieszkańców, zwłaszcza tych panów pijących na murku na 18, a urzędników i osoby, że tak powiem, VIP-owskie na godzinę 18:30, żeby zobaczyli, kto tak naprawdę tworzy to miasto, a kto jest gościem. I wtedy też było takie dziwne spięcie, bo jedna z radnych Kazimierza Dolnego, zresztą emerytowana nauczycielka języka polskiego, podeszła do mnie i powiedziała: piękna inicjatywa z tym obiadem dla mieszkańców, ale czy nie uważa pan, że zbudowanie jadłodzielni nie spowoduje to, że zaczną się pojawiać w Kazimierzu osoby, których nie chcemy oglądać? I czy jest na pewno dobry pomysł? No i ja nie wiedziałem, jak to skomentować, ale okazało się, że ta osoba też jest jakby decyzyjna, czy te właśnie czy w Radzie Miasta jest, no to czy te rzeźby zostaną, czy nie zostaną, jak wygląda to miasto, czy coś się tam dzieje i tak dalej. I ta osoba powiedziała mi takie zdanie o osobach w potrzebie i o celowości jakby funkcjonowania jadłodzielni. No to mi ręce opadły, ale też zacząłem wtedy działać i realizować projekty z wykluczonymi, z alkoholikami w Kazimierzu Dolnym. To też jest bardzo ważny wątek, bo w Kazimierzu alkohol się leje strumieniami i...
No miasto weekendowe.
Tak, ale też trzeba pamiętać, że tam jest dużo mieszkańców, znaczy tam jest około 3000 mieszkańców w okolicach rynku i dużo mieszkańców ma problemy z alkoholem, zwłaszcza kilkunastu panów i oni systematycznie chodzą do sklepu i przesiadują w okolicach rynku. I ja zauważyłem, że nigdy nie było takiej publicznej jakby dyskusji na ten temat w Kazimierzu Dolnym. Turyści to traktują jako taką atrakcję, jest fajnie, bo ci panowie zawsze coś powiedzą śmiesznego, zataczają się, zawsze chcą 2 czy 5 złotych na piwko i jest niby super. A ja pomyślałem, że może zrealizuję z nimi projekty artystyczne i włączę w działanie. I pierwsze, no bo co się, no bo to wpadł mi do głowy taki pomysł. Jeżeli brakuje nam artystów współczesnych w Kazimierzu Dolnym i nie ma żadnych działań takich artystyczno-performatywnych, to co się wydarzy, jeżeli na ulicy czy w ogóle w przestrzeni publicznej to wykluczeni i alkoholicy zaczną tworzyć sztukę i działania. I zaprosiłem najpierw kilku panów. To też było u mnie takie pierwsze przełamanie, że poszedłem po prostu do panów pijących na murku, czy by nie chcieli poczytać publicznie książek Marka Chłaski, bo wpadłem na pomysł narodowe czytania jego książek. I oni powiedzieli, przestali na chwilę pić i powiedzieli: Marek Chłasko, tak, bardzo go szanujemy, znamy wszystkie jego książki, nie ma problemu, Michał, zrobimy to, żaden problem. No i pożyczyłem książki, ustawiłem im fotele przy rynku na skwerku, dałem mikrofon do ręki i przyszło dwóch panów, rozsiadło się na tych fotelach, poczuli się naprawdę ważni. To było naprawdę piękne, że oni weszli wspaniale w tą rolę. I ja się spytałem, czy kupić im piwko, a oni powiedzieli, nie, jak czytamy, to nie pijemy.
O, słusznie.
I to też pokazało, w jednym zdaniu pokazało profilaktykę sztuki. No i oni z takim zacięciem czytali, ja mam oczywiście film dokumentujący ten performance, i oni czytali z takim zaangażowaniem przez 6 godzin, momentami się kłócili o mikrofon, kto ma czytać, który rozdział. A w związku z tym, że obok było kilka stanowisk, jakieś tam targowisko było, panie sprzedawały jakieś miody czy rzeczy, to w pewnym momencie, po chyba 5 godzinach one podeszły do mnie i powiedział: Panie Michale, my bardzo szanujemy ten projekt i w ogóle to jest wspaniałe, ale czy panowie mogliby już przestać, bo tak głośno mówię do tego mikrofonu, my już nie jesteśmy w stanie wytrzymać tego czytania. No i po 6 godzinach skończyliśmy, ale faktycznie to pokazało mi, że warto działać z takimi ludźmi i to jest bardzo mocne. I wtedy też zacząłem realizować projekt z Rafałem, który... Rafał jest bardzo chorym człowiekiem. Wtedy jak zacząłem z nim działać, to miał 30 lat. Znaczy poprosiłem go, czy mógłby ze mną pójść w plener malarski. Po prostu ja mu daję sztalugę, płótna, szkicowniki i czy mógłby porysować, pomalować przez kilka dni. I tak to wyglądało, że ja myślałem, że ten projekt potrwa 2-3 dni, a on trwał 1,5 roku. Bo przez 2 miesiące systematycznie go zabierałem na rysowanie, malowanie do mojej pracowni w Kazimierzu i go wspierałem i zabierałem go zawsze prawie codziennie o 8 rano, żeby nie poszedł w cuk alkoholowy. Kupowałem mu 1 czy 2 piwka w ciągu dnia, no bo inaczej by nie przyszedł. Ale cały czas był w takim poziomie, takiej świadomości, żeby po prostu malować i tworzyć i ze mną pogadać. I po 3 miesiącach takiej wspólnej pracy zorganizowałem mu wystawę indywidualną. Zrealizowałem też film dokumentalny na ten temat. I przyszło paru ludzi i też oni byli w szoku, że człowiek, który był na totalnym marginesie społecznym, który po prostu był skreślony przez wielu ludzi, czy... No bo to jest niesamowite, że człowiek że wszyscy widzą, że on umiera po prostu na ich oczach, nie jest w stanie w ogóle funkcjonować, że on nagle ma wystawę indywidualną swoich prac. I to było bardzo dużo dla Rafała, znaczyło to ten cały proces, do tego stopnia, że on mi powiedział, że chciałby już skończyć pić i wtedy zobaczyłem taką nadzieję w tym wszystkim i zawiozłem go najpierw do szpitala psychiatrycznego na detoks, a potem do ośrodka specjalnego do Radecznicy na leczenie, a potem mu załatwiłem kolejny ośrodek, gdzie mógł pracować i mieszkać. No i to był taki długi proces. Potem po półtora roku niestety wrócił do picia, ale też to pokazało, że, no, że warto po prostu realizować takie projekty.
No dobrze. Michał, no miałeś złe i dobre przygody w Kazimierzu. Natomiast zastanawiam się, co sprawiło, że trochę przeniosłeś swoją działalność, trochę całkowicie, nie musisz powiedzieć to, do Puław, które też mają no, jakąś tam, powiedzmy, nie wiem czy tradycję artystyczną, ale powiedzmy można nawiązywać do tego sympozjum puławskiego. Jakoś to miejsce zostało naznaczone sztuką, ale chyba poza tym to nie wiem też, czy tam się cokolwiek działo, więc kolejna jakby znowu rzuciłeś się w no, taką pustynię chyba.
Tak, ale ta pustynia mnie też zaczęła inspirować, bo jeżeli nic się nie dzieje, nie ma konkurencji za bardzo i nie ma jakichś projektów głośnych, mocnych, no to też jest trochę łatwiej. I tu też się przyniosłem głównie z powodów rodzinnych, bo córka zmieniła szkołę na Puławską i pierwsze dwa projekty to zrealizowałem. Jeden to był koncert zespołów Czasy na hotelu Izabela, czyli można powiedzieć, że najwyższym budynku w tym mieście. I projekt polegał na tym, że zespół zagrał dla całego miasta, bo głośniki rozstawiliśmy na dachu i faktycznie całe miasto słyszało ten koncert. A następnego dnia zorganizowałem obiad dla mieszkańców przed Pałacem Arenki, czyli w ogrodzie Czartoryskich. I to były takie dwa pierwsze projekty, znaczy też prowadziłem warsztaty artystyczne dla dzieci, ale to były takie dwa pierwsze projekty, żeby przymierzyć się i zobaczyć, jak mieszkańcy reagują na takie działania. Czy jest odzew i czy nie zostaną od razu wyklęty i jak zareagują na to władze, czy będą chciały współpracować, czy nie, więc to były takie pierwsze przymiarki. No, a potem zobaczyłem opuszczony dworzec PKS, który okazał się, że przez 10 lat jest pusty i tutaj pomyślałem, że jest jakaś fajna szansa na działanie.
To działanie trwało 2 lata na dworcu PKS?
Półtorej
roku. To był opuszczony dworzec, czyli nadal jest, chyba nadal istnieje. Zastanawiam się, co sprawiło, że zainteresowałeś się tym obiektem, no bo musiałeś tam zrobić jakieś dosyć duże sprzątanie, to chyba nie jest to budynek łatwy w użytkowaniu, zaniedbany, w złym stanie technicznym.
Znaczy to było tak. Trzeba wspomnieć, że takim można powiedzieć inspiratorem dla mnie jest trochę Tister Gates, amerykański artysta, który w Chicago działa i on po prostu pozyskiwał pustostany i przekazywał je dla mieszkańców. I pomyślałem, że może będę takim polskim, puławskim odpowiednikiem i zdobędę ten budynek, żeby go przekazać dla społeczności. I zobaczymy, co się wydarzy. I to nawet nie był jakiś cel określony, że z niego zrobię galerię sztuki współczesnej albo w ogóle zrobię z niego, nie wiem, szkołarstwo, tylko to był taki proces, żeby zacząć i zobaczyć, co z tego wyniknie. Czy właśnie wszystkie te moje działania polegają na tym, jak społeczeństwo zareaguje na to. Bo też wspomnę te projekty z alkoholikami w Kazimierzu, że mnie najbardziej ciekawiło to, że jak jeden z tych panów, z którym realizowałem projekt wyjazdu do teatru w Lublinie i przekonywałem go, żeby ze mną pojechał i działał artystycznie, to on w takim stanie upojenia zapytał mnie, że po co to on ma zrobić i co pomyślą o tym ludzie. No i ja właśnie mu powiedziałem, że Dominik, że my właśnie zaczynamy projekt w tym momencie. Że ty w ogóle że my rozmawiamy o tym, że ty zacząłeś myśleć o tym, jak to wpłynie na ciebie i na mieszkańców. I jeżeli mieszkańcy zaczną rozmawiać o tym, dlaczego Dominik był w Teatrze Osterwy, skoro on najdalej był w Lewiatanie po piwo, a nagle pojechał na spektakl teatralny do Teatru Osterwy, to dlaczego to się wydarzyło w ogóle? I tutaj podobnie z tym PKS-em, że co jeżeli my oddamy to mieszkańcom i zaczniemy z nimi działać, to przewartościować pewne rzeczy u nich w głowie, że nie wszystko, nie ze wszystkim musi decydować urzędnik w Urzędzie Miasta, burmistrz czy prezydent, tylko że też oni mogą decydować o tym, jak wygląda ich miasto i co się w nim dzieje i jak oni tworzą tą swoją najbliższą rzeczywistość. To było dla mnie takie cały czas inspirujące, żeby cały czas jakby wnosić jakieś działanie i wartości we współpracy z mieszkańcami, ale też żeby coś od nich oczekiwać, jakiegoś współdziałania czy myślenia, czy w ogóle jakiejś konsternacji. Ale tak jak mówię, ja się nie spodziewałam aż takiego mocnego odzewu w Puławach, można powiedzieć negatywnego, bo w Kazimierzu, tak jak powiedziałem, że było trochę hejtu, różnych donosów, dwa razy też próbowano mnie pobić, znaczy grożono, że mnie... Nie, raz... A, zapomniałem wspomnieć o tym, że właściciel kawiarni na rynku rzucił się na mnie krzesłem, zaatakował mnie i kazał... Nie wiem, czy możemy przeklinać.
To jest za koszmar, po prostu.
Ale po prostu...
Totalnie zachęcasz do takiej pracy u podstaw, wiesz co?
Znaczy, ja dużo przeszedłem. Jak tak w sumie podsumować, to dużo przeszedłem. Bo to, ja tylko powiedziałem w fragmencik, bo to, co się działo w Puławach, to jeszcze są grubsze sprawy, ale faktycznie raz się na mnie rzucił, zaatakował krzesłem właściciel restauracji, bo był pod wpływem alkoholu i zaatakował mnie i kazał wypieprzyć z tego miasta, a inny chłopak mi zagroził na Facebooku, że mnie popije w nocy. Za to mnie pobije, że powiedziałem, że ten Rafał właśnie, ten alkoholik, że jest artystą. To on powiedział, że to jest, to nie może tak być, że ja sobie wyznaczam kogoś, że jest artystą. No i ten, i tutaj w Puławach też był strasznie duży taki odzew, ale wróćmy do tego dworca, bo on był opustoszały i wyglądał faktycznie dramatycznie z zewnątrz, bo były całe wymazane graffiti, zdewastowane szyby i tak dalej. No i pierwszy projekt, jaki wpadłem, to było malowanie tego PKS-u, elewacji. W związku z tym, że zrealizowałem 500 czy 1000 murali, to trochę się znam na farbach i wiedziałem, że odmalowanie tego PKS-u z zewnątrz nie będzie jakimś problemem i kosztowną sprawą. I zaproponowałem coś takiego spółce, która zarządza tym terenem i tym budynkiem, no ale musiał to klepnąć prezydent. W związku z tym, że prezydent, to też jest ciekawe, został odpowiednio nastraszony przez burmistrza Kazimierza moją osobą i prezydent, znaczy burmistrz Kazimierza spotkał się z prezydentem Puław i powiedział: nie współpracuj z tym człowiekiem, bo zobaczysz, po prostu będą same problemy i że on z dziećmi robi to czy tamto, daje narkotyki, alkohol, w ogóle takie rzeczy przekazał, więc prezydent Puław bał się ze mną spotkać przez rok czasu i podjąć jakieś rozmowy i dialog i spotkałem się tylko z wiceprezydent. No i ona blokowała jakieś tam działanie, ale udało mi się uzyskać właśnie zgodę na to malowanie z zewnątrz tego PKS-u i zaangażowałem młodzież lokalną. Tam przyszło chyba z 20 osób w wieku 15-18 lat, żeby razem ze mną odmalować. Zarządca terenu powiedział, że odmalowanie będzie... Po co my to w ogóle robimy? Przecież malowanie to jest koszt 10 czy 30 tysięcy. Trzeba rusztowania wziąć, w ogóle ocieplić to, zrobić jakieś, nie wiem, tynki i tak dalej. Więc podsumowując, malowanie mnie kosztowało 700 zł. Farb kupiłem za 500 zł i wałków za 200. I odmalowaliśmy to z młodzieżą w 5 godzin. Co nie potrafiło miasto zrobić przez 10 lat.
No może ty mi ich obraziłeś, wiesz, oni 10 lat myślą, a ty to robisz w kilka godzin za 700 zł.
Tak, ale właśnie to też To też takie działanie, nie tylko moje, ale też różnych aktywistów, czy w ogóle społeczników, czy wolontariuszy, też daje takie obstryczka w nos władzy, że można inaczej, można szybciej, lepiej, taniej i tak dalej. Więc to wtedy jakby się podważa w ogóle istnienie tych instytucji, co jest chyba najgorsze dla nich.
Owszem. Ja też bym się obraziła, jakbym była prezydentką od 10 lat, nie byłabym w stanie odmalować dworca. A ty przychodzisz znikąd i
dlatego nie jesteś
sobie machasz farbą.
Tak, zrobiliśmy to. Był fajny artykuł w gazecie na ten temat. I co też jest ciekawe w tym wątku, że zainteresowały się tym tematem w ogóle moją działalnością TVN i zrobili taki reportaż na rzecz Dzień Dobry TVN. I przyjechały kamery, sfilmowali nas, tu młodzież, jak się wypowiadają tam. Ja zorganizowałem też krótki koncercik mojej córce na perkusji, wystawy jednego chłopaka i też czytał wiersze. No i to ekipa TVN filmowała. Następnego dnia dostałem telefon właśnie z tej spółki z Ochrzanem, że dlaczego im pozwoliłem filmować ten budynek. No i to też było takie zdarzenie, że no jak to, miejsca publicznego nie można filmować, że w ogóle do głowy by mi nie przyszło, żebym ja w ogóle pytał się urzędników, czy mogę wpuścić ekipę filmową na teren, ja nawet nie mówię do środka, tylko z zewnątrz, żeby w ogóle mogli sfilmować budynek. I dostałem wtedy telefon z awanturu z Urzędu Miasta. I też potem pomyślałem, żeby wreszcie dostać się do środka, do tego budynku. I ten proces mojej próby dostania się do środka trwał rok czasu. Czy nawet ponad rok czasu. Bo urzędnicy, czy spółka, która zarządza tym terenem, tym budynkiem, i urzędnicy mówili, że ten budynek grozi zawaleniem, że tam jest dramat, że się w ogóle dobrze, jak tam mogą tylko wejść dwie osoby, że w ogóle to jest ryzyko i tak dalej. Więc ja zacząłem się ich wypytywać, to pokażcie mi dokumenty albo zdjęcia, albo cokolwiek, że to wskazuje zawaleniem. Bo ja nie widziałem ani jednej tabliczki, ani jednego ostrzeżenia, że to grozi zawaleniem i na jakiej w ogóle podstawie tak mówicie. Nawet udało mi się wejść na dach, no bo oni mówili, że dach jest w tragicznym stanie, więc wszedłem na dach i zrobiłem zdjęcia, filmy i okazało się, że dach jest w zasadzie nowy, jest w idealnym stanie. Więc zobaczyłem, że rozmawiam z ludźmi, którzy nie znają stanu budynku, którym zarządzają, więc tak naprawdę ja się chyba więcej dowiem w ciągu tygodnia na temat tego budynku. No i faktycznie potem udało mi się zrobić taką rewizję z urzędnikami w środku. Okazało się, że jest nowa skrzynka elektryczna, którą rok wcześniej złożył Dom Kultury, bo tam miał magazyn na czas remontu swojego obiektu. I o tej skrzynce i o tej nowej instalacji elektrycznej też nikt z urzędników nie wiedział. I zarządca tego budynku też nie wiedział. No i tak, i potem ja zacząłem sprawdzać, czy ten budynek się nadaje, czy nie. Oni cały czas mówili, że się nie nadaje. Nawet dostałem polecenie, żeby wezwać straż pożarną, komendanta w ogóle na kontrolę. Zadzwoniłem do komendanta, bezpośrednio do komendanta straży pożarnej, żeby czy taka kontrola jest w ogóle potrzebna. On powiedział, że nie ma podstawy prawnej, żeby robił kontrolę, bo budynek jest, co roku przechodzi kontrolę techniczną, kominową i tak dalej, więc budynek się nadaje do użytkowania. Ja nie widzę podstaw. No to ja wracam do tych urzędników, mówię, skoro budynek przechodzi wszystkie kontrole i nadaje się do użytkowania, to dlaczego nie chcecie, żeby tam można było działać? No i sami nie wiedzieli, co odpowiedzieć. I
no bo się ciebie bali, to proste. Jesteś przecież, ty dajesz narkotyki dzieciom.
No wiadomo, i z tego mam pieniądze. I chodzi o to, że
dealer po prostu.
No, mów mi Mikal, z Kolumbii jestem. I chodzi o to, że jak powiedziałem, co tam trzeba naprawić, żeby tam można było wejść, no to pani, która jest tam inspektorem budowlanym, powiedziała, no by trzeba było naprawić to. Ja powiedziałem, okej, no to proszę mi zrobić listę. No i zrobiła listę pani inspektor tych rzeczy, które trzeba naprawić, czyli zrobić małą wylewkę na podłodze, udrożnić 4 wyjścia ewakuacyjne, ogarnąć kilka okien, bo tam w niektórych były szyby pęknięte, zamaskować kilka, tam było chyba z 8 różnych rzeczy, takich starych instalacyjnych, więc legipsy tam trzeba było zrobić, tylko zabudowę, wyczyścić tynki w niektórych miejscach, więc tych punktów było chyba 17, jak dobrze pamiętam. I poszedłem na rozmowę, już wtedy nawet rozmawiałem z prezydentem, pamiętam. Już się odobraził, znaczy w ogóle już stwierdził, że już może ze mną rozmawiać. I wtedy ta spółka i w ogóle urzędnicy powiedzieli, że jednak to nie jest chyba dobry pomysł, żebyśmy tam działali. Była też Rada Miasta, pamiętam. Cała Rada Miasta dyskutowała o tym, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Więc ja pytałem się w ogóle, czy tam byliście, w ogóle czy widzieliście dokumenty. Okazuje się, że nikt nie widział dokumentów, więc cały czas taka bezsensowna rozmowa. No i potem jak oni mi dali te 17 punktów, żebym zrobił ten remont, ja powiedziałem, że okej. To potem oni wysłali mi oficjalne pismo, nie z 17 punktami, tylko napisali mi chyba 50 punktów, łącznie, że mam wyremontować cały dach, całą stolarkę okienną wymienić i zrobić steropian wyłożyć i zrobić tynk nowy na elewacji i wszystko odmalować i wymienić też drzwi.
No dobra, naprawdę ciebie nie chcieli, ale ponieważ kończy nam się czas tak powoli, powiedz, jak to się w końcu udało, że tam zacząłeś jednak działać? Podpisałeś z nimi jakąś umowę?
Znaczy tak, zacząłem działać i chodzi o to, że stwierdziliśmy, że zrobimy te 17 punktów i ja poprosiłem o pomoc Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, czyli tak zwany Poprawczak, i tam mieliśmy kilku chłopaków do pomocy. I to było bardzo fajne z nimi działanie. I też było dwóch panów, którzy mieszkali w Stowarzyszeniu Świętego Alberta, czyli no można powiedzieć oficjalnie, że dwóch panów bezdomnych. I my tam robiliśmy remont przez blisko miesiąc czasu, po to, żeby tam pani właśnie inspektor nam klepnęła, że możemy tam działać. Zrobiliśmy te wszystkie prace. Pani chyba nawet nie przyszła, ale udało mi się zorganizować wtedy duży taki festiwal artystyczny, zaprosić dwa teatry. Odbyło się chyba 6 koncertów. Była wystawa, instalacja dźwiękowa, więc tam dużo się udało rzeczy zrobić.
No, z takich ciekawych rzeczy pod kątem artystycznym też zorganizowałeś drugie sympozjum artystów i teoretyków w Puławach. Co to było?
Znaczy to było zaangażowanie społeczności. To było trochę inne sympozjum, bo sympozjum, o którym mówisz, tym pierwszym, to polegało na tym, że był plener, były...
Wspominam o twoim drugim sympozjum.
Tak, tylko mówię, że moje to było trochę inne. Moje polegało głównie na tym, żeby jednak się skupić na działaniach ze społecznością lokalną. I to był jakby główny wymiar tego sympozjum. Zrobiliśmy też konferencje, zrobiliśmy, tak jak wspomniałem, wystawy i działania i różne rzeczy, żeby podkreślić tą jakby wymiarowość bardziej sztuki takiej zaangażowanej. I to było, że nie artyści przychodzą i sobie działają, robią wystawy i tak dalej, tylko że głównie my się jednak, głównie widzimy wartość jakby w drugim człowieku, w mieszkańcu. I to była najważniejsza idea tego sympozjum. Głównie tutaj mówię właśnie o takim działaniu z chłopakami, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, z tymi bezdomnymi. To była taka największa wartość w tym. I też opowiem taką anegdotę. Tutaj zaczęto mnie też oskarżać od strony miasta o kradzież wodomierza z tego PKS-u. Potem mnie oskarżono o kradzież rury z węzła cieplnego i trafiłem na policję. Więc tutaj też zaczęły się pojawiać bardzo dziwne wątki, historie takiego jakby niechęci współpracy w ogóle z tym i niewidzenia tej wartości. Potem jak się zbliżały wybory samorządowe, to prezydent fajnie wspierał działania, ale po wyborach jakoś ta chęć współpracy jakoś przestała być tak widoczna. I tutaj też nam się udało stworzyć dwie bardzo fajne wystawy, cykl koncertów i też ogród społeczny przed PKS-em, co też ma bardzo fajny wymiar taki wzięcia sprawy w swoje ręce przez mieszkańców, że można fajnie w centrum miasta zrobić coś dla wszystkich, bo z tych ziół, warzyw i tak dalej korzystali różne osoby, bo to było ogólnodostępne.
No tak, czyli artyści, którzy przyjeżdżają do Puław, społeczność lokalna, która jest zaangażowana w to miejsce, spotyka się tam, stworzyły z tego dworca jakąś taką, wydaje mi się, no, małe centrum kulturalne, ale ostatnio dostałeś wypowiedzenie z miasta. Masz się wyprowadzić z PKS-u.
Tak, bo wątek jest taki przede wszystkim, że trzeba pamiętać, że ja tego miejsca nie dostałem za darmo, tylko muszę za nie normalnie płacić. To jest około 1600 miesięcznie. Może to nie jest dużo, ale chodzi o to, że trzeba pamiętać, że w tym miejscu nie ma ogrzewania, czyli od września do kwietnia nie można tam funkcjonować. Nie ma tam też toalet. Czyli tak naprawdę dostaliśmy może nie ruinę, ale w takie miejsce niezbyt komfortowe do pracy. Wiadomo, że można sobie porobić jakieś działania tymczasowe, ale funkcjonowanie tam nie jest zbyt dobre. I chodzi o to, że budynek miał niejasną jakby przyszłość, bo w tym czasie wycięto nam węzeł cieplny. W tym czasie też prezydent nie wiedział, czy ten budynek ma zostać zburzony, czy nie. I zgłosiliśmy na to, żeby ten budynek został i żeby były tam prowadzone co czas działania społeczne oddolne do programu rewitalizacji. Po pół roku okazało się, że miasto wpadło samo na taki pomysł i złożyło ten taki sam projekt jak my na to, żeby tam było centrum takie społeczne i podpisali siebie jako autorzy tego projektu. Ja napisałem skargę oczywiście, ale ona nie została przyjęta, bo miasto napisało, że wpadło na to samo w tym samym czasie. I też teraz zostaliśmy wypowiedzeni po prostu, że nie będzie kontynuacji naszych działań. A wnioskowałem oczywiście o przedłużenie, bo zbliża się wiosna, lato i tak dalej. I wreszcie po półrocznej przerwie, jak nie było ogrzewania, chcieliśmy wrócić do pracy przy ogrodzie i tworzyć kolejne jakby działania społeczne. No i tutaj miasto nam zabrało pomysł na działanie, ale tak jak mówię, ja jestem też bardzo dumny i w ogóle też się cieszę, że ta idea, żeby ten budynek cały czas funkcjonował, po remoncie oczywiście, bo jest przewidziany jakiś tam remont za rok czy dwa lata, że ten budynek jednak będzie służył mieszkańcom i będzie takim miejscem, ale nie dostałem odpowiedzi, kto będzie tworzył program tego miejsca, kto będzie administrował, kto będzie tam decydował, jakie będą działania dla mieszkańców artystyczne, to cały czas nie wiem. Wiem tylko, że jakby Urząd Miasta to bierze pod swoje skrzydła i jak to będzie wyglądać w przyszłości, to totalnie brak dialogu i jakiejś rozmowy w ogóle o tym miejscu.
Cóż, chcą odzyskać kontrolę nad miejscem.
No bo kontrola jest fajna.
No a co ty dalej? Rozumiem, znaczy, że ja nie będziesz działał już na dworcu. Odpuściłeś to, czy jeszcze będziesz walczył o to
nie,
miejsce?
Nie, bo chodzi o to, że też każdy, kto działa społecznie i wolontaryjnie, to wie, że zawsze są jakieś granice własnej godności w ogóle i też pomagania czy pracy dla innych. I chodzi o to, żeby się też zająć trochę sobą i iść tam, gdzie ciebie chcą. To jest jakby najważniejsze, że to jest też rada dla innych, że nie chcecie coś robić dla miasta, a miasto rzuca tylko kłody pod nogi, czy nie ma dialogu, albo nie płaci w ogóle za tę waszą pracę, no to warto iść tam, gdzie was chcą. I teraz wracam do swoich korzeni, czyli chcę działać w Lublinie, bo tam się wszystko u mnie zaczęło. I w związku z tym, że Lublin też wygrał Europejską Stolicę Kultury 2029, to tam widzę większy potencjał i artyści mają tam dużo więcej do powiedzenia i są szanowani bardziej na pewno.
Czyli koniec z Kazimierzem i Puławami.
Znaczy, ja nie mogę powiedzieć, czy koniec z nim. Dla mnie jest koniec. A to, czy oni będą działać, istnieć i tworzyć kulturę i sztukę, no to zobaczymy, bo jeżeli się nie szanuje artysty, człowieka, ja nawet nie tylko mówię o sobie, ale też po prostu innych, którzy chcą działać i wyprowadzają flaki dla działalności, dla edukacji, a cały czas jest Ja jeszcze nie wspomniałem o tym, ilu jest wrogów mojej działalności, którzy chcą koniecznie ten PKS dla siebie, marzyli o tym, żeby mnie stamtąd wyrzucić, więc ja się mierzyłem z wieloma tutaj sytuacjami hejterskimi. Zarzucano mi i pedofilię, i były donosy na policję, i to, że dzieciom daje narkotyki, alkohol, i defrauduje pieniądze. I tutaj nie rzucano się na mnie z krzesłem, ale grożono, że mi się połamie ręce. Jeden z takich tutaj ludzi, a drugi mi powiedział, że mnie też zaatakuje w nocy. Więc chodzi o to, że te działania są na tyle silne, że one tak wzbudzają emocje wśród ludzi, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego ze sztuką i kulturą. I to jest też, dlatego się dużo też zajmuję edukacją, żeby takich rzeczy nie było w przyszłości, żeby jak najwięcej dzieci i młodzież uczyć, czym jest sztuka, czym jest kreacja, wolność artystyczna, żeby takich rzeczy nie było za 10-20 lat, że po prostu artyści będą oskarżani, bici i tak dalej, bo to wygląda jak science fiction, ale faktycznie już dostałem chyba 5 razy groźby takie o pobicie i też mnóstwo jest donosów i to nie jest... Trzeba mieć grubą skórę po prostu. Ja już się chyba nauczyłem, ale ile czasu można mieć grubą skórę, że też fajnie jest być trochę w jednak środowisku takim bardziej przyjaznym.
Czy w Lublinie też będziesz szedł w tą stronę edukacyjną, czy bardziej twórczości własnej?
Chcę założyć, teraz jestem na etapie zakładania ośrodka takiego edukacyjnego bardziej, bo mi się to strasznie podoba. Też tutaj mnie córka bardzo inspiruje do tego i widzę na wielu przykładach, jak edukowałem dzieci przez 5 lat, że jeżeli daje im się instrumenty, narzędzia plastyczne i nie wskazuje, co oni mają robić, tylko się daje taką wolność twórczą, to im dużo mi się talentów udało odkryć i też pomóc dzieciakom, zwłaszcza młodzieży, że ja im nie mówię, jacy są, tylko po prostu staram się wszystkich wspierać i to daje bardzo fajną taką satysfakcję na przyszłość i te dzieciaki, młodzież i tak dalej, to oni okazuje się, że są mega uzdolnieni, utalentowani, a nie zawsze mają takie po prostu wsparcie czy taką możliwość na kreację. A u mnie polega to na tym, że daję instrumenty i sobie dzieciaki mogą dowolnie na przykład pograć jak chcą i co chcą. I to jest bardzo fajna taka właśnie wolność.
No dobrze. Michał, dziękuję ci za tą dosyć frapującą opowieść. Muszę ci powiedzieć, że często byłam w szoku, jak opowiadałeś o tych przygodach w Kazimierzu.
A nie powiedziałam wszystkiego.
A to jest tylko mała cząstka. Natomiast osoby słuchające tego odcinka, no cóż, no to polecam wam wycieczkę może do Lublina, albo nie wiem, gdzie teraz mieszkasz, Michał, czy ciągle w Puławach, czy zamierzasz się przeprowadzić?
Nie, no najlepiej na pewno też odwiedzić Facebooka Fundacji KZMRZ, czy Instagrama, czy mojego prywatnego. Tam jest mnóstwo na bieżąco aktualnych rzeczy, co robię, gdzie robię i jakie są pomysły albo problemy, bo to też jest fajne źródło wiedzy.
Dobrze. To zachęcam do śledzenia Michała Stachyry, bojownika artystycznego w małych miastach, które nie zawsze są miłe. Dziękuję ci, Michał, za rozmowę.
Dzięki bardzo.
I zapraszam państwa na kolejny odcinek Godziny Szumu za 2 tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!